Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Księża dziekani diecezji warszawsko-praskiej stanęli w obronie księdza arcybiskupa Henryka Hozera. W ostatnich dniach obserwujemy wielką medialną kampanię nienawiści godzącą w dobre imię Kościoła i księdza arcybiskupa. Kampanię próbującą odebrać godność, honor i dobre imię naszemu pasterzowi. Napisali księża dziekani diecezji warszawsko-praskiej w liście otwartym do księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Jednocześnie zapewnili księdza arcybiskupa o kapłańskiej solidarności i modlitewnej więzi. Ksiądz Władysław Trojanowski, dziekan dekanatu tłuszczańskiego, mówi, że ksiądz arcybiskup Henryk Hozer jest bardzo prawym człowiekiem i nie można pozwolić na to, by polskojęzyczne pisma podrywały autorytet takiego człowieka.
Całe życie praktycznie spędził dla pracy w kościele. Jest fachowcem niewątpliwie od spraw in vitro, od spraw przekazywania życia. Nie można pozwolić na to, żeby jakiś tam Newsweek, który nie jest polską gazetą, tylko pisze w polskim języku, żeby jakaś tam pani Pawlicka, która kłamie, bo zarzuca arcybiskupowi, że gdy była rzeź w Erwandzie, on tam był nuncjuszem, co nie jest prawdą, bo akurat nie w tym czasie, kiedy była rzeź w Erwandzie, arcybiskup był w Watykanie na języku i potem w warszawskim szpitalu na Brudnie, na kursie medycznym. Nie można pozwolić na to, żeby taka pani Pawlicka bezkarnie sobie pisała, co się jej podoba. Dlatego postanowiliśmy, że musimy wystąpić w obronie naszego biskupa.
Mamy świadomość, że przed kilku laty zniszczono księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Następnie chciano zniszczyć księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia i zaszkodzili mu, żeby nie objął Wrocławia. A teraz niszczy się księdza arcybiskupa Hozera, dodaje ksiądz Trojanowski. Dziekan dekanatu tłuszczańskiego zauważa także, że przyczyną, dla której media atakują pasterza kościoła warszawsko-praskiego, jest również to, że jest on jednym z nielicznych fachowców, który kwestionuje ideologię gender.
Tutaj ta, powiedzmy sobie, masońska struktura działania na świat odzywa się i ksiądz arcybiskup, jako że zna dobrze się na gender, występuje przeciwko, no i wiadomo, że jest ością w oku dla tych, którzy chcieliby zmienić świat niezgodnie z naturą, tylko według własnych jakichś tam ideologii, upodobań. Bo wiadomo, jak się zmieni optykę patrzenia człowieka, no to wtedy jest łatwo takimi rządzić. I to myślę, że jest główny powód, dla którego media chcą zniszczyć księdza arcybiskupa Hozera.
Specjalne oświadczenia w obronie księdza arcybiskupa Henryka Hozera wydały również Akcja Katolicka oraz członkowie ruchów i Stowarzyszenie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przypomnijmy, tygodnik Newsweek nie jest jedyny w atakowaniu księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Atak na arcybiskupa przepuścił także niesurbodynowany ksiądz Wojciech Lemański, częsty gość mediów liberalno-lewicowych. Rodzina Radia Maryja z Polski i z zagranicy już po raz 21 w soboty i niedzielę spotka się u stóp Matki Bożej Częstochowskiej. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszy hasło "Mocni wiarą". Idziemy do Matki Najświętszej najpierw dziękować, przepraszać, prosić i słuchać, co ona ma do powiedzenia, mówi ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Idą ci, którzy są w szkole Maryi od wielu lat, może od samego początku. Jesteśmy w dziele ewangelizacji Polski i świata. Radio Maryja jest dziełem ewangelizacji. Ojciec Święty Jan Paweł II wiele razy do nas mówił. Żeby to dzieło istniało, trzeba go zawsze wspierać modlitwą, pracą, trzeba wspierać życzliwością, ale i trzeba wspierać finansowo.
W ubiegłym roku spotkanie odbywało się w kilku intencjach, między innymi o wolność mediów, a także o miejsce na multipleksie cyfrowym dla telewizji Trwam. W tym roku rodzina Radia Maryja uda się do Jasnogórskiej Pani z dziękczynieniem za dar kanonizacji Jana Pawła II, a także wywalczone przez miliony osób miejsce dla telewizji Trwam. Przypomnijmy, Krajowa Rada wydała uchwałę przyznającą Fundacji Lux Veritatis nadawcy katolickiej stacji miejsce na Muksie Pierwszym.
Myślę, że Matce Boskiej się należy podziękowanie za to, że dostaliśmy to miejsce na multipleksie.
Dziękujemy Panu, że zapadła taka decyzja, ale będziemy czekać do chwili rozpoczęcia nadawania programu przez telewizję Trwam. Bo może się okazać, że to jeszcze będzie długa droga.
Cały czas trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji. Trwa. Do dziś w biurze Radia Maryja w Toruniu podliczono 2 514 084 podpisy. Do tej pory w Polsce i za granicą odbyło się 176 marszów. Planowane są kolejne. Tegoroczne spotkanie u Matki Bożej Częstochowskiej rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:00 mszą świętą. Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz diecezji świdnickiej. Ten dzień zakończy apel jasnogórski. W niedzielne przedpołudnie uroczystej Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw telewizji Trwam. Homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie słuchaczy na Jasnej Górze co roku poprzedza pielgrzymka do Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, a także zjazd młodzieży i dzieci. 11 lipca Polacy oddają hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Dokładnie 70 lat temu doszło do największej liczby mordów dokonanych przez skrajnych nacjonalistów ukraińskich, działających głównie w bojówkach UPA. Podczas krwawej niedzieli wymordowano około 100 tysięcy Polaków. Jak mówi historyk dr Dariusz Kucharski, specjalista od spraw związanych z Polakami na wschodzie, ukraińskie bojówki nacjonalistyczne działały w sposób zorganizowany i wyjątkowo bestialski.
11 lipca 1943 roku to konsekwencja działań organizacji nacjonalistów ukraińskich, działających głównie pod szyldem UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, która tego dnia w sposób zmasowany, była to niedziela, zaatakowała miejscowości polskie. Szacuje się około 100 polskich miejscowości, wiosek, większych, mniejszych osad. Niestety ludność polska została wówczas w sposób bestialski, bezprecedensowy wymordowana. Praktycznie te miejscowości przestały istnieć. Tak złe zachowania, które nie licują z żadnym człowieczeństwem, elementem człowieczeństwa, jak odrąbywanie kończyn, strzelanie do małych dzieci, okaleczanie ich, rozpruwano brzuchy kobiet w ciąży i te małe, nienarodzone dzieci wyciągano.
Obywatelskie obchody rocznicy zorganizowano m.in. w Warszawie. Uroczystości rozpoczęły się w południe na Placu Trzech Krzyży. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy warszawski. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Po mszy świętej wyruszył marsz pamięci, odbyły się koncerty i pokaz filmów dotyczący tamtych wydarzeń. Honorowego patronatu nad uroczystościami społecznymi nie chciał udzielić prezydent. Bronisław Komorowski i przedstawiciele rządu wzięli udział w odrębnych obchodach organizowanych w stolicy na skwerze wołyńskim. Uroczystości odbyły się w czwartek, także m.in. w Gdyni i Łodzi. W ramach obchodów rocznicy w Sejmie została otwarta pierwsza wystawa o ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Druga wystawa, otwarta w tym czasie w Sejmie, promuje homoseksualizm. Zdjęcia, na których pokazani są ludzie żyjący w układach homoseksualnych, prezentowane są w głównym holu Sejmu, a wystawa upamiętniająca ofiary ludobójstwa na Wołyniu znalazła się przy kaplicy sejmowej, w miejscu, do którego niewiele osób z zewnątrz ma dostęp. Zgody na wystawy udzieliła marszałek Sejmu. Umieszczenie tej wystawy o zbrodni wołyńskiej w podziemiach pokazuje, co jest ważne dla obecnej marszałek Ewy Kopacz, ocenia poseł Maciej Małecki.
W ten sposób pani marszałek Ewa Kopacz jasno określiła się, co jest dla niej ważniejsze. Schowała do podziemia tragedię Polaków mieszkających na Wołyniu, zamordowanych przez swoich sąsiadów Ukraińców, również i Ukraińców zamordowanych przez swoich rodaków za to, że nie byli wystarczająco radykalni wobec Polaków. Tymczasem na piedestał zostały wystawione homoseksualne pary, które, można powiedzieć, prężą się ze zdjęć w holu głównym. Szczególnie bulwersujące jest także to w tej sytuacji, że wystawa w holu głównym jest oglądana przez w zasadzie wszystkich chodzących do Sejmu, w tym wycieczki dzieci, młodzieży.
Tymczasem Sejmowa Komisja Kultury opowiedziała się za tym, by w tekście uchwały w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej znalazło się sformułowanie, że było to ludobójstwo. Za przyjęciem odpowiedniej poprawki w tej sprawie głosowało 10 posłów, a 9 było przeciw. odrzucono poprawkę o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. O umieszczeniu w uchwale słowa ludobójstwo na określenie zbrodni wołyńskiej zdecydowała przewaga jednego głosu. Nie ma jednak pewności, że w takiej formie uchwała zostanie przyjęta podczas głosowania w Sejmie, zwraca uwagę poseł Elżbieta Kruk, członek Sejmowej Komisji Kultury.
Za tą poprawką był jeden poseł Platformy Obywatelskiej i dlatego wygraliśmy to głosowanie. Większość posłów Platformy Obywatelskiej była przeciwko poprawce. Dlaczego Platforma Obywatelska nie chce użyć słowa ludobójstwa, choć jest ono oczywiste i co bardzo istotne w tej debacie, Instytut Pamięci Narodowej określa zbrodnię wołyńską właśnie ludobójstwem. Trudno pojąć, dlaczego posłowie Platformy Obywatelskiej nie chcą tego określenia.
Dziś również podczas uroczystości w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że 70 lat temu mieliśmy do czynienia ze zbrodnią o znamionach ludobójstwa. Jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń Polaków podczas II wojny światowej. Badaczka tej zbrodni, dr Ewa Siemaszko, mówi, że Polacy byli mordowani przede wszystkim z powodów narodowościowych, a ten motyw występuje w definicji ludobójstwa zawartej w konwencji uchwalonej przez ONZ.
Polacy na Wołyniu byli mordowani wyłącznie z powodu tego, że byli Polakami, a więc ten motyw narodowościowy zadecydował o tym, że mieliśmy do czynienia z ludobójstwem, z klasycznym ludobójstwem, nie z jakimiś tam czystkami etnicznymi o znamionach ludobójstwa, wydarzeniami wołyńskimi, konfliktami, bratobójczymi walkami. Było to ludobójstwo. Można przypuszczać, że również był i motyw religijny, bo sposób przeprowadzania rzezi, na przykład dokonywanie napadów w niedzielę i święta rzymskokatolickie, to daje powody do podejrzewania, że również i drugim dodatkowym, może nie głównym, ale towarzyszącym, był dla części nacjonalistów ukraińskich również i motyw religijny, czyli walka z Kościołem katolickim.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego, który ma być odznaczeniem dla obcokrajowców pomagającym Polakom na wschodzie, prześladowanym ze względu na ich narodowość w latach 1937-59. Zgodnie z projektem Krzyż Wschodni nadawałby prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych. Autorzy projektu podkreślają, że do tej pory nie było w Polsce specjalnego odznaczenia dla osób ratujących Polaków na wschodzie. Krzyż Wschodni to pamięć złożona z dwóch elementów. O tych, którzy mordowali, ale też o tych Ukraińcach, którzy pomagali Polakom. Zwraca uwagę poseł Krzysztof Szczerski.
Krzyż Wschodni to także jest ten model polityki zagranicznej, relacji polsko-ukraińskich, które chcemy promować jako Prawo i Sprawiedliwość. To są relacje złożone z dwóch elementów. To jest pamięć o dobrych i złych sąsiadach. I jeśli my będziemy mówić prawdę na temat tego, co działo się złego, to na tej prawdzie, na tym gruncie tej prawdy wyrosną te drzewka pokoju, czyli Krzyże Wschodnie, czy nasze nagrodzenie, nasze uhonorowanie wszystkich tych, którzy nam wtedy pomagali, byli naszymi braćmi bliźnimi w tych trudnych momentach, które przeżywaliśmy w latach wojny i po wojnie na wschodzie. Więc to są te dwa elementy. Prawda, która stanowi grunt trwały do budowy relacji i na tym gruncie pojednanie poprzez uhonorowanie tych, którzy byli wtedy przy nas, którzy byli wtedy z nami. I bo każda rodzina kresowa ma taką pamięć. Ma pamięć o tych, których będąc ich sąsiadami mordowali i mają pamięć o tych, którzy byli ich sąsiadami i pomagali.
Poseł Adam Lipiński ma nadzieję, że Krzyż Wschodni będzie instrumentem promocji idei współpracy, a przede wszystkim prawdy historycznej.
Mam nadzieję, że to będzie instrument promocji i Polaków, i Polski na wschodzie, a także promocji idei współpracy i prawdy historycznej, bo prawda historyczna nie polega tylko i wyłącznie na tym, że Polacy byli mordowani, ale także na tym, że wielu Białorusinów, Litwinów, Ukraińców czy Rosjan po prostu Polakom pomagało. Taki wniosek dotyczący tego krzyża ma to być przyjęty w formie ustawy. Apeluję do kolegów z Platformy Obywatelskiej o to, żeby poparli tę inicjatywę.
Na 11 września związkowcy zapowiedzieli rozpoczęcie akcji protestacyjno-strajkowej przeciwko polityce rządu Donalda Tuska. Szefowie najważniejszych centrali związkowych Piotr Duda, Jan Gus i Tadeusz Chwałka spotkali się w czwartek w warszawskiej siedzibie OPZZ. Po naradzie poinformowali, że z 18 lipca zbierze się sztab roboczy. Wtedy ustalone zostaną szczegóły akcji. Poinformował przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda.
Przygotowujemy się do akcji protestacyjno-strajkowych. Ta kulminacja, właśnie początek, będzie na dzień 11 września. Chciałbym w tym momencie bardzo podziękować panu premierowi Donaldowi Tuskowi. Panie premierze Donaldzie Tusk, bardzo panu dziękujemy za jedno, że związki zawodowe, w tej chwili reprezentatywne, są razem w jednym komitecie. Pan na konwencji Platformy Obywatelskiej w Chorzowie mówił, że Platforma Obywatelska powinna być jak jedna pięść. Tak. Ja też to potwierdzam. Związki zawodowe reprezentatywne są też jak jedna pięść, tylko nie skierowane przeciwko społeczeństwu, tylko przeciwko tym wszystkim, którzy wprowadzają antypracownicze rozwiązania i chcą mniej tej demokracji bezpośredniej.
Związkowcy domagają się od rządu Donalda Tuska, między innymi wycofania się przez rząd ze zmian w kodeksie pracy, przedłużającym maksymalnie do 12 miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy. Oprócz obrony praw pracowniczych, naszym głównym postulatem jest to, aby było więcej demokracji bezpośredniej, powiedział dziś Piotr Duda.
To nie są tylko sprawy pracownicze, ale także zmiana konstytucji, zmiana ustawy o referendach krajowych, bo doświadczyliśmy to wszyscy, że wiele milionów podpisów Polaków jest marnowanych, że ustawa o referendach krajowych jest ustawą martwą. Dlatego podejmujemy te działania, tak jak już tutaj koledzy mówili, jesteśmy w każdy dzień gotowi do rozmów, ale nie będziemy wspierać antydialogu i nie będziemy uwiarygadniać pana premiera Tuska, bo my nie jesteśmy od jego PR-u, tylko jesteśmy od rozmów i negocjacji i nie będziemy wspierać antydialogu. Jutro jest posiedzenie Komisji Trójstronnej, oczywiście na którym nie będziemy.
Pod koniec czerwca strona społeczna zawiesiła swoje uczestnictwo w obradach Komisji Trójstronnej, zarzucając rządzącym prowadzenie pozorowanego dialogu. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie utrzymał decyzję sądu pierwszej instancji o zawieszeniu procesu byłego szefa MSW Czesława Kiszczaka, oskarżonego o przyczynienie się do śmierci 9 górników kopalni Wujek w 1981 roku. Sąd apelacyjny oddalił w czwartek zażalenia katowickiej prokuratury i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Z powodu złego stanu zdrowia 88-letniego Kiszczaka zawiesił on w czerwcu bieżącego roku jego 5. proces w tej sprawie. W ocenie prokuratorów sąd dokonał błędnej interpretacji przesłanek decydujących o zawieszeniu postępowania karnego. Także profesor Wojciech Polak, historyk, podkreśla, że opinia biegłych jest sprzeczna z pewnymi spostrzeżeniami i urąga zdrowemu rozsądkowi.
Jeżeli generał Czesław Kiszczak jest widywany, jak sobie spokojnie chodzi na zakupy do sklepu, że tak powiem, nie sprawia to mu żadnego kłopotu, jest jeszcze człowiekiem aktywnym na nogach, więc tym bardziej chyba nie powinno sprawiać mu problemu siedzenie na sali sądowej, zwłaszcza, że sąd może tutaj iść na rękę, zezwalać na składanie wyjaśnień na siedząco i tak dalej. To samo dotyczy generała Wojciecha Jaruzelskiego, skoro wytrzymał cały dzień na uroczystościach ku swojej czci urodzinowych i nie sprawiało mu to większego kłopotu, wypowiadał się.
Profesor nie wyklucza, że sądy skupiają zbyt dużą uwagę na formalne przesłanki, dostają zaświadczenia lekarskie i traktują je w dobrej wierze, tymczasem sąd ma możliwość powołania własnych ekspertów. Jednocześnie historyk podkreśla, że nie jest jeszcze za późno na osądzenie komunistycznych dygnitarzy.
Myślę, że wielu ofiarom stanu wojennego, ofiarom grudnia 70 roku czy innych wydarzeń lub ich dzieciom, byliby usatysfakcjonowani, gdyby na przykład sądy odebrały te stopnie generalskie, prawda, obydwu panów. Generał Wojska Polskiego to jednak coś znaczy, to się łączy z etosem, z legendą.
I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.